otwórzmy na początek trzecią księgę Mojżeszową. Na rozdziale 24. Trzecia Księga Mojżeszowa, czyli Księga Kapłańska, rozdział 24. I to będą wersety od 1 do 9. I Pan powiedział do Mojżesza: rozkaż synom Izraela, aby przynieśli ci czystą, wyciśniętą oliwę z oliwek na oświetlenie, aby lampy ciągle się paliły. Aaron sporządzi je na zewnątrz zasłony świadectwa, w namiocie zgromadzenia, aby się paliły od wieczora aż do poranka przed Panem nieustannie. Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia. Będzie ustawiał lampy na czystym świeczniku przed Panem nieustannie. Weźmiesz też mąki pszennej i upieczesz na niej 12 placków. Każdy placek będzie z 0,2 efy. Potem ułożysz je w 2 rzędach, po 6 w każdym rzędzie, na czystym stole przed Panem. Na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było pamiątką na chlebie ofiarą spaloną dla Pana. W każdy dzień szabatu kapłan będzie je nieustannie składać przed Panem, biorąc je od synów Izraela jako wieczne przymierze. I będą należały do Aarona i jego synów, będą je jeść w miejscu świętym, gdyż jest ono dla nich najświętsza rzecz ze spalanych. Jest to dla nich najświętsza rzecz ze spalanych ofiar Pana jako wieczysta ustawa. Te rzeczy, które są opisywane w świątyni, bardzo często mają znaczenie tak zwane typologiczne. To znaczy, że one są zapowiedzią czegoś, co później będzie się wypełniać w taki sposób doskonały. I tak jak w liście do Hebrajczyków czytamy, że Mojżesz miał zrobić przybytek według wzoru, który dostał z góry, według takiego projektu, który został z góry dostał od Pana. A później czytamy również o świątyni w niebie. Czyli istnieje wzorzec i istnieje odwzorowanie. Istnieje to, co jest doskonałe, i co jest poza zasłoną i my tego nie widzimy, bo nie możemy. I istnieje to, co jest odwzorowaniem, to co my możemy zobaczyć. I to, co dostali oni, czyli wtedy, kiedy Bóg mówił do Mojżesza, to my później czytamy o takich sprawach, które odnoszą się do rzeczy doskonałych, do rzeczy, którymi wzruszyć już nie można. Zanim do tego przejdziemy, to zobaczmy, co tutaj się dzieje. W tym fragmencie. Po pierwsze, synowie Izraela mieli przynieść czystą, wyciśniętą oliwę na oświetlenie, aby lampy ciągle się paliły. I one się paliły na świeczniku, który również miał być sporządzony, on miał być ze złota. To był świecznik siedmioramienny i ten świecznik to jest menora. Miały się palić od wieczora aż do poranka nieustannie. I to miała być wieczysta ustawa przez wszystkie pokolenia. Ten świecznik miał być czysty. A oprócz tego, i to wszystko było w tym namiocie zgromadzenia, przed zasłoną, miało tam być jeszcze 12 placków. Każdy placek z 0,2 efy i one miały być w 2 rzędach. Domyślamy się, że było ich 12, ponieważ synów Izraela było 12. Czyli było 12 pokoleń. Lud Boży składał się z tych 12 pokoleń. I te wszystkie chleby, czy pokładne, czy inaczej placki, miały być, czy symbolizować, lud Boży. Na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było pamiątką na chlebie z ofiarą spaloną dla Pana. I teraz kapłan miał nieustannie składać to przed Panem i te chleby miały należeć do Arona, czyli do arcykapłana. I kiedy czytamy później w liście do Hebrajczyków opis tego wszystkiego, co się stało, co było w tym przybytku i tego wszystkiego, jakie to ma przełożenie na to, co się stało w niebie, to zobaczmy, jaki tam jest opis. To jest 9 rozdział listu do Hebrajczyków. I tutaj jest napisane tak. Wprawdzie i pierwsze przymierze, to od początku czytam 9 rozdział, wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz rzymską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza, całą pokrytą złotem, w których było złote naczynie z manną, laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnie. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym mówić. A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I autor pisze tutaj o tym, co, jakie jest właśnie przełożenie, czyli jaki był typ i jakie jest wypełnienie. Bo pewne rzeczy zostały ustalone aż do czasu naprawy i teraz te rzeczy, które były wtedy, są obrazem tego, co miało nadejść. Czyli było miejsce święte przed zasłoną, było miejsce najświętsze za zasłoną i w miejscu świętym było to, o czym czytaliśmy wcześniej w Księdze Mojżeszowej, czyli był ten świecznik, był stół i były chleby pokładne. I tam zawsze miał się świecznik świecić, oliwa miała być czysta, świecznik miał być czysty, stół miał być czysty i te chleby, te placki pszenne miały zawsze być z kadzidłem. I jak szczegółowo, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, szczegółowo nie ma potrzeby o pewnych rzeczach mówić, ale kiedy byśmy sobie przypomnieli o tym, co jest daleko, daleko później opisane, czyli już w pismach Nowego Przymierza, a szczególnie w objawieniu, to zaczynamy widzieć, jaki jest typ i jaki jest wzór, jakie jest wypełnienie. Dlatego, że to, co jest przed miejscem najświętszym, czyli przed zasłoną, że tak powiem, to było dostępne dla wszystkich kapłanów, a to, co było za zasłoną, było dostępne tylko dla arcykapłana, który tam wchodził. I teraz Słowo Boże mówi o tym, że my wszyscy jesteśmy kapłaństwem świętym, ludem odkupionym, włączonym do tych, którzy byli kiedyś nazwani jako pierwsi, ludem odkupionym i kapłaństwem świętym. 19 rozdział 2 Mojżeszowej. To wszystko jest tam napisane i było powiedziane na Synaju. I teraz apostoł Piotr pisze do wszystkich wierzących, przede wszystkim do tych, do których kieruje list bezpośrednio, a również do tych, których kieruje ten list pośrednio. Wy jesteście kapłaństwem świętym. I można powiedzieć, że to, co jest przed zasłoną, to my widzimy. To, co jest za zasłoną, to tego już nie widzimy, bo tam wszedł tylko jeden arcykapłan, który sam siebie ofiarował na podstawie własnej krwi. Gdy Chrystus przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przeszłych przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, on przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. I teraz, jeśli my mamy to, co widzimy przed zasłoną, a Pan jest za zasłoną, zresztą jest napisane w pewnym miejscu, że jak kotwica jest za zasłona, tak? Tylko On tam wszedł. I to, co się dzieje przed tą zasłoną, to jest coś, co należy do kapłanów. To jest coś, co również należy, ta rzeczywistość należy do nas. I teraz, jeżeli my mamy być światłością świata, jeżeli mamy cały czas mamy świecić, jeżeli my mamy również, tak jak jest napisane o tych plackach 12, tak? Zauważcie, co się tutaj dzieje. Są placki, których jest 12. One symbolizują cały lud Boży. I teraz placki służyły do tego, żeby je spożywać. Na tych plackach miało być również kadzidło. Jak przeczytamy sobie w objawieniu, to jest napisane, że kadzidło to są modlitwy świętych przecież, no nie? I te placki miały być spożywane. I to jest bardzo w sumie istotna rzecz w tym momencie. Dlatego, że kiedy czytamy o objawienie i pierwszy rozdział objawienia i potem na początku drugiego, to tam jest taka scena, która jest opisana i którą widzi Jan. I widzi kogo? Widzi samego Pana. Widzi samego Pana. Co on robi? Gdzie on jest? Pierwszy rozdział objawienia. I tu jest napisane od 10 wersetu. Znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, zapisz w księdze i poślij do 7 kościołów, które są w Azji. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników. A pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. A gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie prawą rękę, mówiąc: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem umarły. Oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest i co ma się stać potem. Tajemnica 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i 7 złotych świeczników jest taka. 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników, które widziałeś, to 7 kościołów. Do anioła kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który przechadza się wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Czyli mamy scenę, kiedy arcykapłan jest przed zasłoną, tam gdzie jest tam jest 7 świeczników, to już nie jest jeden świecznik, jak było wcześniej. 7 to jest liczba pełni i chodzi o kościoły. I teraz co robi co robi Pan Jezus, który z jednej strony On wszedł za zasłonę, siedzi po prawicy Ojca, ale z drugiej strony On może przechadzać się pośród świeczników, które są jeszcze przed zasłoną. My jesteśmy, biorąc pod uwagę taki obraz, to my jesteśmy jeszcze przed tą zasłoną, tam gdzie jest stół, tam gdzie jest świecznik i tam gdzie są te chleby. I teraz jeżeli Pan Jezus przechadza się wśród tych wszystkich świeczników i mówi coś takiego do pierwszego z kościołów, on potem mówi do różnych kościołów następne rzeczy. A on mówi, ja się przechadzam wśród tych świeczników i teraz znam Cię, wiem, co robisz, znam Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i tak dalej, ale jeżeli nie będziesz pokutował, to ruszę Twój świecznik z jego miejsca. I tak może być z każdym z kościołów. I teraz, co to wszystko może oznaczać w tym momencie dla nas? Można powiedzieć w tym momencie historycznym nawet. Bo to, co przeżywamy, to są rzeczy, które są w pewnym sensie nawet historyczne. Tego jeszcze nie było. Jeżeli my mamy być i jesteśmy przed tą zasłoną, to teraz zaczynają się dziać takie rzeczy, które mogą spowodować jedną podstawową rzecz. Podstawowy proces. I widać, że to się już zaczyna. I to dotyczy Kościoła. To dotyczy tych, którzy są przed tą zasłoną, wśród których przechadza się arcykapłan i którzy mają służyć czemuś, dlatego że te chleby to przecież symbolizują Boży lud. To wszystko, co się dzieje przed tą zasłoną, ma być czyste, a chleb jest po to, żeby go spożywać. I teraz, jeżeli my zaczynamy widzieć jedną rzecz, bo ja to słyszę, zaczynamy zażywać czegoś takiego, jak radości tego, że ktoś nas spożywa, że ktoś z nas ma pożytek, że komuś smakujemy w tym pewnym sensie. To jest mniej więcej coś takiego jak z tą całą galaretką i z tym ciastem. Że wrócę do tego tematu. Jest coś, co zrobiliśmy dla kogoś. Jest coś, co zrobiliśmy dlatego, że go kochamy, że Bóg nam to pokazał. Myśmy chcieli usłużyć, myśmy chcieli, żeby ktoś coś spożył. Myśmy chcieli coś zapłacić za to. Ofiarować. I zaczynamy widzieć, jak wspaniałą rzeczą jest dawać. My znamy te słowo oczywiście, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. My je znamy na pamięć. Tylko pytanie, czy rzeczywiście w naszym życiu to funkcjonuje? Czy my jesteśmy jak te chleby, które dają się spożyć, które dają się posmakować, które dają się poznać? Czy my rozumiemy, o co chodzi z tym, że my chcemy być naprawdę dać się komuś? Nawet wtedy, kiedy my nie wiemy dlaczego. Nawet wtedy, kiedy my nie rozumiemy, co robimy. A nawet wydaje nam się, że to może być trochę bez sensu. Ja szukałem dzisiaj takiego fragmentu i wreszcie go znalazłem, bo go pamiętam, że tak powiem, z pamięci. To jest w księdze Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale na początku. I tu jest napisane tak. Rzucaj swój chleb na wody, bo po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdaj dział 7 lub 8, bo nie wiesz, co złego wydarzy się na ziemi. Wydaje się, że rzucanie chleba na wodę jest trochę bez sensu. No przecież tak, ani nikt go nie zje, bo ten chleb przepadnie. Ale Bóg mówi, słuchaj, rozdawaj, rzucaj. I nie zajmuj się tym, czy to w tym momencie ma sens, czy ty to rozumiesz, co się dzieje, bo ty po wielu dniach zobaczysz jeszcze, jakie dobro z tego wynikło. Ty po wielu dniach jeszcze go możesz odnaleźć. I czasami nam się wydaje, że to, co robimy, to może albo nie wiemy dlaczego, albo to trochę jakieś takie bez sensu, albo marnotrawimy coś, a później się okazuje, że wcale nie. Chciałem taką ilustrację podać jedną dzisiaj. Mianowicie to, co się dzieje w tej chwili w ogóle w Kościele, To jest z jednej strony dla nas wielki dar, z drugiej strony to jest dla nas próba, a z trzeciej strony to jest coś, co jest dokładnym przeciwieństwem pewnej zasady. Otóż w ekonomii jest taka zasada, że istnieje tak zwana niewidzialna ręka wolnego rynku. I ta zasada została wymyślona w XVIII wieku przez człowieka, który dał początek nowoczesnej ekonomii. I ona mówi mniej więcej tyle, że rynek reguluje się sam. Bo wtedy wszyscy się zastanawiali, jak państwo ma zapanować nad tym wszystkim, co się dzieje, że sprzedają, kupują i tak dalej. I był taki pan, który się nazywał Adam Smith, i on stwierdził, że rynek reguluje się sam. Czyli jeżeli zostawimy wszystko ludziom, którzy chcą zarabiać, są egoistami i ogólnie chcą jak najlepiej dla siebie, to wszystko, co oni będą robić, będzie sprawiać, że będą robić tak, żeby jak najmniejszym kosztem to zrobić, żeby jak najwięcej zarobić, a skorzysta na tym klient. Czyli w sumie będzie jak najlepiej dla ogółu. Czyli krótko mówiąc, on po prostu stwierdził, że ludzie ze swojego egoizmu potrafią utworzyć taki rynek, który będzie się sam regulował. Czyli słabe firmy będą upadać. Jak ktoś będzie chciał za drogo, to po prostu nie wytrzyma konkurencji i tak dalej, i tak dalej. I teraz wracając do tej, dlaczego to jest w ogóle, dlaczego to jest ilustracja. Dlatego, że w tej sytuacji, jaka jest na dzisiaj, Kościół znalazł się w sytuacji, kiedy nastąpi samoregulacja rynku. Dlaczego? Bo my doskonale wiemy i pamiętamy, że kiedyś nam mówiono taką rzecz, że samo to, że przychodzimy do kościoła, nie czyni z nas chrześcijan. I my to doskonale wiemy. Tylko pytanie jest takie, czy w tej chwili, na dzisiaj, Kościół sam to przeżyje i czy to przerobi tą lekcję. Dlatego, że jest to dokładnie, ma być dokładnie odwrotnie. To znaczy tak, ludzie w świecie są egoistami, dlatego chcą zarobić i tak dalej, i tak dalej, i dlatego ten rynek się będzie regulował. Kościół to jest odwrotność tego, co jest na świecie. Dlatego Pan Jezus powiedział, wy nie tak. Panowie panują na tym świecie i tak dalej, ale wy zaś nie tak. Wy będziecie mieli odwrotnie. To znaczy, Kościół w tej chwili będzie dopiero przeżywał to, czy jest naprawdę Kościołem, czy nie. I teraz widać, już zaczyna być widać, że te kościoły, które łączyło tylko to, że byli w jednym budynku raz na tydzień, te kościoły po prostu umrą, one upadną. One nie wytrzymają tego, co się będzie działo teraz dookoła. Dlatego, że ludzie muszą się przekonać, czy naprawdę są kościołem, czy oni tylko do kościoła przychodzili. I okaże się, jakie są relacje wzajemne, okaże się tak naprawdę, czym jest miłość, okaże się tak naprawdę, czy dzieje się coś odwrotnego niż w ekonomii. To znaczy, w ekonomii egoizm powoduje, że całość zyskuje. A tu przeciwieństwo egoizmu, czyli miłość, powoduje, że Kościół się buduje. Czyli na tyle, na ile my jesteśmy skłonni do poświęceń, do miłości, do tego, że ktoś nas będzie spożywał, że ktoś nas będzie smakował, że będziemy rozdawać to wszystko, co mamy, nie licząc się z tym, że my rozumiemy, dlaczego to robimy albo nie, to jeżeli to wszystko będzie robione w posłuszeństwie Panu Bogu i za przykładem Pana Jezusa, który przyszedł po to, żeby się oddać, który przyszedł po to, żeby się poświęcić i który powiedział, że i on najlepiej wiedział, że lepiej jest dawać niż brać. Jeżeli my zaczniemy czerpać rozkosz z tego, że dajemy, to zyskuje na to całe Królestwo Boże. I zaczną się dziać w tej chwili takie rzeczy, że kościoły, które były związane ze sobą, ludzie, którzy byli związani ze sobą, wyłącznie instytucją i godzinką spędzoną raz na tydzień, to te kościoły, te świeczniki zostaną ruszone. Dlatego, że Pan przechadza się pośród tych świeczników, On doskonale widzi, co się dzieje i On doskonale wie, jakie są między nami relacje. Co więcej, On będzie do nas mówił i będzie otwierał właśnie nasze uszy, żebyśmy zaczęli słyszeć, co jako członkowie Kościoła powinniśmy robić, żeby ten Kościół żył. Czyli co mamy dać, a nie co mamy zyskać. I będą w tej chwili takie sytuacje, że ludzie będą chodzić i szukać miejsc, które są naprawdę żywym kościołem. I zaczniemy odkrywać, co to tak naprawdę jest. To może oznaczać zamknięcie się wielu kościołów. To może oznaczać to, że wielu ludzi nagle stwierdzi, że tak naprawdę oni nie mają między sobą relacji. Może również sprawić, że ci, którzy naprawdę są głodni, to oni zaczną szukać i pytać się, co to tak naprawdę jest miłość, co to tak naprawdę jest poświęcenie, co ja mogę dać, dlaczego ja tego nie miałem, dlaczego mi o tym do tej pory nikt nie mówił. I kiedyś pamiętam, że były takie momenty, kiedy zastanawialiśmy się, jak ratować Kościół na przykład, nie? Jak ratować Kościół? Co zrobić, żeby ten Kościół, nie wiem, jakoś ogarnąć? Rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy mówili, słuchaj, no i coś musimy wymyślić, żeby ci ludzie chodzili do tego Kościoła, żeby oni jakoś służyli. I okazywało się, że tworzono pewien system, który był tak naprawdę ludzki. Ja niedawno czytałem, to był chyba Psalm 37, wydaje mi się. Będę, może spróbuję go znaleźć. Psalm 37. I tam jest napisane coś takiego. To czy nie to? Nie, to nie był. Może ja go po prostu zacytuję z tego, z pamięci. Bo jest coś takiego, że Bóg mówi, że Bóg nie ma upodobania w sile rumaka, ani w goleniach męża, lecz ma upodobanie w tych, którzy się go boją i którzy ufają łasce jego. W miarę chyba wiernie to zacytowałem. I rzeczywiście Pan Bóg nie ma upodobania w tym, że ludzie tworzą pewne rzeczywistości. Pan ma upodobanie w tym, kiedy ludzie odwzorowują rzeczywistość, którą on dał. W związku z tym, on będzie miał upodobanie w tym, że będziemy chcieli odwzorować miłość, którą on nam dał. Że będziemy chcieli odwzorować poświęcenie, które to co on złożył. I dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, żeby składać swoje ciała na ofiarę żywą, miłą Bogu, bo to mu się podoba. I my wtedy dopiero, kiedy zechcemy składać nasze ofiary, ciała na ofiarę miłą Bogu, to będziemy wtedy wiedzieli, co jest wolą Bożą, która jest miła i doskonała. Bo tego się od nas oczekuje. I Kościół, który ma takie pragnienia, Kościół, który ma pragnienie takie jak jego głowa, jak jego założyciel, jak ten, który jest dawcą życia, to taki Kościół przeżyje, taki Kościół będzie się rozwijał. Taki Kościół pod takim ciśnieniem, jak jest i jeszcze większe może być, to on będzie mógł kwitnąć. A Kościół, który jest złożony z takich ludzi, którzy wyłącznie się spotykali i tworzyli nic innego jak jakieś tam towarzystwo i mieli wspólnotę jakichś tam zainteresowań, to ten świecznik zostanie ruszony. I na tym rynku się nie ostanie. I kiedyś przyszła do mnie taka myśl, że właściwie zabieganie, tworzenie, szukanie tego, żeby tych ludzi jakoś tam animować, ogarniać, jakieś tworzyć różne takie, nie wiem, systemy, to na dobrą sprawę to jest wbrew tej zasadzie takiego Bożego rynku wolnego. Dlatego, że kościoły, które są zainteresowane tylko tym, to one po prostu muszą obumrzeć, one muszą upaść. A ludzie, którzy naprawdę wiedzą, o co chodzi, to będą kwitnąć. I jest taki czas w tej chwili, kiedy może go mamy zazwyczaj mniej, ale wielu ludzi dzisiaj ma go więcej, bo jesteśmy do tego zmuszeni. Przeczytam na koniec jeszcze fragment z listu do Efezjan. 5 rozdziału. I tu jest napisane tak, to jest 5 rozdział Efezjan. Od rozdziału, od wersetu 15. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Psalm 147 to był, który ja cytowałem i wrócę do niego, żeby to przeczytać. Tak, Psalm 147. I od wersetu 7 przeczytam. Śpiewajcie Panu z dziękczynieniem. Śpiewajcie naszemu Bogu przy dźwiękach harfy, który okrywa niebiosa obłokami i przygotowuje deszcz dla ziemi, który sprawia, że trawa rośnie na górach, który daje pokarm bydłu i młodym krukom wołającym do niego. Nie lubuje się w mocy konia, ani nie ma upodobania w goleniach mężczyzny. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego miłosierdziu. To, co cytowałem, to chyba z Brytyjki było. I może to jest właśnie najlepsza, oprócz tych Efezjan, to jest na zakończenie najlepsze, dlatego że teraz myśmy dostali trochę czasu w prezencie. Normalnie to trzeba ten czas wykupywać. Normalnie trzeba trochę z siebie dać, żeby go zyskać, pójść przed Pana, przełamać coś, żeby się modlić. Dzisiaj mamy trochę więcej czasu, wielu z nas, żeby się modlić, tylko tego nie robimy. Ale ciśnienie, jakie jest, wymaga, żeby się przełamać. I teraz, jeżeli my będziemy ufać łasce Bożej, jeżeli my będziemy wiedzieć, że Bóg nie ma upodobania w tym, co my wymyślimy, tylko w prostych rzeczach, to będziemy mogli naprawdę odkrywać na nowo, czym jest Kościół, odkrywać na nowo, czym jest poświęcenie, czym jest radość dawania i czym jest błogosławieństwo postępowania za tym, co dokładnie uczynił nasz Pan. I zobaczymy proste rzeczy, które nas tak zbudują, że będziemy chcieli robić jeszcze bardziej, będziemy chcieli robić jeszcze więcej. I będziemy jak te chleby, na których jest kadzidło. I będziemy się dawali smakować, poznawać, a Bóg będzie mógł nas wykorzystywać i używać. I życzę wszystkim naprawdę, którzy będą tego słuchać, żeby kościoły zaczęły tak wzrastać, żeby były żywe i żebyśmy mogli widzieć jeszcze więcej Bożej łaski i wzajemnej miłości i żebyśmy mogli śpiewać i rozmawiać ze sobą i dziękować Bogu za wszystko.